Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Dziś wieczór Benedykt XVI, jak co roku, spotkał się ze studentami i profesorami rzymskich uczelni. Nasz dzisiejszy program rozpoczniemy od relacji z tego właśnie spotkania. W ramach aktualności watykańskich zaprezentujemy też orędzie Ojca Świętego na Światowy Dzień Pokoju. W audycji o historii ambasady Polski przy Watykanie Piotr Samarek będzie mówił o nowym statusie polskiego dyplomaty za pontyfikatu Jana XXIII. Na zakończenie nadamy kolejną pawłową refleksję księdza Marka Starowiejskiego. 11 grudnia na program zaprasza Krzysztof Bron.
Jak co roku przed Bożym Narodzeniem Benedykt XVI spotkał się dziś wieczorem w Bazylice Watykańskiej ze studentami i profesorami wyższych uczelni Wiecznego Miasta. Wcześniej uczestniczyli oni w Eucharystii, którą sprawował dla nich kardynał Agostino Vallini, wikariusz papieski dla diecezji rzymskiej. Specjalnymi gośćmi tegorocznego spotkania byli młodzi z Australii i Rumunii. W obecności papieża przedstawiciele rumuńskich katolików przekazali swym australijskim rówieśnikom maryjną ikonę Sedes Sapientiae, która przez cały rok peregrynowała po duszpasterstwach akademickich w Rumunii. Obecność tych dwóch delegacji, powiedział Benedykt XVI, przypomina nam, że ta wielka sieć młodzieży całego świata jest ciągle żywa i aktywna. W związku z przeżywanym obecnie rokiem świętego Pawła, Ojciec Święty przekazał uczestnikom dzisiejszego spotkania list do Rzymian.
List do Rzymian, dobrze o tym wiedzą niektórzy obecni tu profesorowie, jest dla kultury jednym z najważniejszych tekstów wszechczasów. Nade wszystko jednak jest on żywym przesłaniem do żywego Kościoła. I właśnie jako taki składam go dzisiaj w wasze ręce. Niech te słowa pochodzące z serca apostoła staną się wartościowym pokarmem dla waszej wiary. Niech pomogą wam wierzyć mocniej i lepiej, a także zastanowić się nad sobą, aby wasza wiara była dobrze przemyślana, a zarazem byście żyli tą wiarą, praktykowali ją zgodnie z przykazaniem Chrystusa. Tylko w ten sposób wiara, którą wyznajemy, staje się wiarygodna również dla innych, których będziemy mogli pozyskać wymownym świadectwem faktów. Pozwólcie Pawłowi do was mówić, profesorowie i studenci chrześcijańscy współczesnego Rzymu. Niech da wam udział w tym, co było jego osobistym doświadczeniem, a mianowicie, że Ewangelia Jezusa Chrystusa jest mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego.
Benedykt XVI pozdrowił też obecnych w Bazylice Watykańskiej izraelskich i palestyńskich studentów, którzy studiują w Rzymie, dzięki stypendiom przyznanym im przez władze regionu Latium oraz rzymskie uniwersytety. Papież przypomniał, że orędzie chrześcijańskie, które w historycznym i kulturalnym kontekście świętego Pawła było orędziem rewolucyjnym, miało moc obalić mur oddzielający Żydów i pogan. Nadal posiada ono moc wciąż aktualnej nowości, która jest w stanie obalić również inne mury, które na nowo wyrastają w różnych epokach i kontekstach.
To właśnie, drodzy przyjaciele, przekazuję wam dziś wieczór. Jest to przesłanie wiary oczywiście, ale jest to zarazem prawda, która oświeca umysł, otwierając go na Boże horyzonty. Jest to prawda, która nadaje kierunek realnemu życiu, bo Ewangelia to droga, która prowadzi do pełni życia. Tą drogą przeszedł Jezus. Więcej, drogą jest On sam, który od Ojca przyszedł do nas, abyśmy my przez Niego mogli dojść do Ojca. Na tym polega tajemnica Adwentu i Bożego Narodzenia.
Zwalczanie ubóstwa drogą do pokoju, taki tytuł nosi przedstawione dziś w Watykanie papieskie orędzie na najbliższy Światowy Dzień Pokoju. Przesłanie zaprezentował w watykańskim biurze prasowym przewodniczący papieskiej Rady Justicji et Pax kardynał Renato Martino.
W zglobalizowanym świecie jest coraz bardziej oczywiste, że pokój buduje się wtedy, gdy wzrastać mogą wszyscy. Wypaczenia niesprawiedliwych systemów wcześniej czy później zażądają zdania rachunku od wszystkich. Ojciec Święty stwierdza bardzo wymownie, że tylko głupota może zatem prowadzić do zbudowania złotego domu, wokół którego jest pustynia albo zniszczenie. Sama globalizacja nie jest zdolna zbudować pokoju, a w wielu przypadkach jest wręcz powodem podziałów i konfliktów. Okazuje się raczej, że globalizacja musi być ukierunkowana na cel w pełni humanistyczny, jakim jest głęboka solidarność dla dobra każdego z osobna i wszystkich. W tym kontekście jest miejsce na wkład roztropności i mądrości, jaki wnosi nauka społeczna Kościoła. Orędzie podkreśla, że zasady tej nauki społecznej wyjaśniają powiązania, jakie zachodzą między ubóstwem a globalizacją, kierując działanie ku budowaniu pokoju.
W orędziu na Światowy Dzień Pokoju Benedykt XVI wskazuje na moralne następstwa ubóstwa. Zwraca uwagę, że ubóstwo jest często wiązane z rozwojem demograficznym, tak jakby on był jego przyczyną. W konsekwencji tego prowadzi się na skalę międzynarodową kampanię na rzecz ograniczenia przyrostu naturalnego, również metodami nierespektującymi godności kobiety, a nieraz nawet prawa do życia. Zagłada milionów dzieci nienarodzonych w imię walki z ubóstwem stanowi w rzeczywistości eliminowanie najuboższych z ludzi, stwierdza Ojciec Święty. Przypomina, że w ostatnim ćwierćwieczu wiele ludów wyszło z ubóstwa mimo znacznego przyrostu demograficznego. Na arenie międzynarodowej pojawiły się ostatnio nowe potęgi ekonomiczne, które zaznały szybkiego rozwoju właśnie dzięki dużej liczbie mieszkańców. Potwierdza to, że ludność jest bogactwem, a nie czynnikiem ubóstwa.
Niepokój Benedykta XVI budzą epidemie. Zwraca uwagę, że kraje ubogie, stawiając im czoło, padają ofiarą szantażu ze strony tych, którzy uzależniają pomoc ekonomiczną od polityki wrogiej życiu. Szczególnie trudno jest walczyć z AIDS, dramatyczną przyczyną ubóstwa, jeśli nie uwzględnia się problemów moralnych, z którymi jest związane rozprzestrzenianie się wirusa HIV, stwierdza papież.
Ojciec Święty porusza problem ubogich dzieci, wzywa przy tym do obrony praw rodziny oraz godności kobiety i matki. Wśród przyczyn ubóstwa wskazuje na nadmierny wzrost wydatków na cele wojskowe i konflikty zbrojne. Podejmując kwestię obecnego kryzysu żywnościowego, przypomina, że znamionuje go nie tyle niewystarczająca ilość pożywienia, co trudność dostępu do niego i zjawiska spekulacyjne, a zatem nieskuteczność instytucji politycznych i ekonomicznych. Zwiększa to dysproporcje między bogatymi a biednymi w dzisiejszym świecie.
Biskupi z Tajwanu odbywają wizytę ad limina apostolorum. Benedykt XVI przyjął 5 tamtejszych hierarchów, w tym arcybiskupa Tajpej Johna Hung Shan Chuana.
Arcybiskup Szczepan Wesoły został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi dla Kościoła w kraju i dla Polonii w świecie. Uroczystość odbyła się w Rzymie w Ambasadzie Polskiej przy Stolicy Apostolskiej.
Order przyznany przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego wręczył senator Kazimierz Wiatr.
W uznaniu wybitnych zasług dla Kościoła Polskiego oraz za działalność duszpasterską wśród Polonii na całym świecie odznaczony został Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski ksiądz arcybiskup Szczepan Wesoły.
Dziękując za odznaczenie, wieloletni duszpasterz Polonii przypomniał, że żyjąc na emigracji nie można zapominać o swych korzeniach.
Dla młodzieży, która była z emigracji urodzona, w różnych krajach. Ten duch przekonania o tej służbie dla społeczeństwa polskiego był bardzo taki jakiś przekonany i myślę, że to pokolenie następne chyba będzie musiało do tych korzeni sięgnąć. Roślina odcięta od korzenia usycha.
Biskup Wiktor Skworc zauważył, że syntezę życia arcybiskupa Wesołego stanowią słowa Bóg i Ojczyzna.
Kościół mu za tę służbę Panu Bogu podziękował, bo został arcybiskupem, a dzisiaj podziękowała mu ojczyznę za służbę rodakom rozproszonym na całym świecie. Jest to budowanie kościoła, ale także budowanie, umacnianie więzi z ojczyzną.
W 1967 roku arcybiskup Szczepan Wesoły został kierownikiem Centralnego Ośrodka Duszpasterstwa Emigracyjnego w Rzymie. Od 1980 roku przez ponad 20 lat z ramienia Episkopatu Polski odpowiadał za duszpasterstwo emigracji.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
w nowym wcieleniu. Sprawa statusu ambasady polskiej przy Stolicy Apostolskiej znalazła szerokie echo w prasie światowej. Była bowiem postrzegana między innymi jako papierek lakmusowy zmian w nastawieniu Stolicy Apostolskiej do komunizmu. Szereg protestów przeciwko jej likwidacji nadesłała też polska emigracja. W rezultacie, jak mówiliśmy, została obniżona ranga przedstawicielstwa, a ambasador Papé formalnie otrzymał tytuł kierujący sprawami polskimi. W raporcie do Jana Starzewskiego z 13 stycznia 1959 roku polski dyplomata pisał, że mimo zmiany nazewnictwa ambasada jako taka została uratowana, choć jej sytuacja prawna uległa znacznemu osłabieniu. Uważał, że ostateczne rozstrzygnięcie jest niezbyt szczęśliwym kompromisem, który jednak umożliwia dalsze kontynuowanie dotychczasowej misji placówki wolnego i nieujarzmionego narodu polskiego. Z korespondencji ambasadora wynika także, że różne środowiska, między innymi środowisko związane z prezydentem Augustem Zaleskim, ale także komuniści, starały się przypisać odpowiedzialność za zmianę statusu ambasady kardynałowi Wyszyńskiemu. Miało to na celu wewnętrzne skłócenie Polaków. Sam Papé w sposób zdecydowany kilkakrotnie zaprzeczał tej tezie. 29 stycznia 1959 roku Jan XXIII przyjął na audiencji polskiego ambasadora. Rozmowa niemal od razu zeszła na temat ambasady. Papież wyraził ubolewanie z powodu zmiany statusu ambasady, ale zaznaczył, że było to wynikiem twardej konieczności i realiów politycznych. Decyzja ta miała na celu udzielenie pomocy znajdującemu się w trudnym położeniu kardynałowi Wyszyńskiemu. Polski dyplomata starał się wyjaśnić w odpowiedzi, jakie szkody Polakom i Kościołowi przyniesie likwidacja ambasady. Ale papież w odpowiedzi powtarzał tylko dwa słowa – rzeczywistość polityczna. Na zakończenie audiencji Papé złożył Ojcu Świętemu życzenia od wszystkich wolnych Polaków na całym świecie. Życzenia, których nie mógł złożyć wraz z całym korpusem dyplomatycznym. Jan XXIII podziękował i dodał, że dwukrotnie był w Polsce – i Polacy są bliscy jego sercu. Dwa dni później na podobnej audiencji został przyjęty poseł litewski Stanislas Girdwainis, ale papież nie dał mu dojść do słowa. Ambasador Papé walczył, aby na liście korpusu dyplomatycznego obok jego nazwiska jako kierującego sprawami polskimi pozostały nazwiska radcy kanonicznego księdza Mejsztowicza i Leona Siemiradzkiego jako attaché honorowego. Jednak w rozmowie 6 lutego 1959 roku arcybiskup Samoré twardo wyjaśnił, że tak jak niemożliwe jest uznanie dawnych listów wierzytelnych ambasadora, tak samo niemożliwe jest uznanie dawnych nominacji jego współpracowników. Dodał, że decyzja w tej sprawie nie zależała od sekretariatu stanu. Natomiast zapewnił, że ksiądz Mejsztowicz i Leon Siemiradzki zachowają wszystkie dotychczasowe prawa i przywileje przysługujące dyplomatom. Podsumowując w połowie lutego 1959 roku batalię o utrzymanie ambasady, Papé przypisywał decyzję Watykanu przede wszystkim tendencji nowego papieża, aby w dziedzinie kontaktów z komunistami zrobić coś nowego, coś wielkiego. Było to jego zdaniem bardzo niepokojące, ale również bezcelowe. Polski ambasador miał świadomość, że jego losy przy Watykanie zależą od sytuacji Kościoła w Polsce. Był on przekonany, że decyzja Watykanu dotycząca ambasady wywołała wśród Polaków na emigracji, ale i w kraju, poczucie opuszczenia przez papieża, a w pewien sposób także przez Kościół. Dlatego też zabiegał, aby Jan XXIII wydał jakąś enuncjację do Polaków, najlepiej do polskiej emigracji, aby przynajmniej w części naprawić szkody moralne wywołane cofnięciem uznania dla ambasady. Niestety, starania te zakończyły się niepowodzeniem. Natomiast jako sukces Papé należy ocenić uzyskanie przez niego audiencji u Jana XXIII i kardynała Tardiniego, sekretarza stanu, dla generała Władysława Andersa, który przybył do Włoch na uroczystości 15-lecia bitwy o Monte Cassino. Po okresie perturbacji Papé powrócił do swojego normalnego rytmu pracy i spotkań, koncentrując się w drugiej połowie 1959 roku na znowu pogarszającej się sytuacji Kościoła w Polsce. O tym też będziemy mówić w następnym odcinku.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Nim pożegnamy się z Państwem, zapraszamy jeszcze na chwilę zadumy z księdzem Markiem Starowiejskim.
Wiara oparta na mocy Bożej. Tak też i ja, przyszedłszy do was, bracia, nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością głosić wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni i z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej, pisał święty Paweł w pierwszym liście do chrześcijan w Koryncie. Ze zdumieniem przyglądamy się rozwojowi chrześcijaństwa. Po zesłaniu Ducha Świętego wyrusza na podbój ówczesnego świata gromada nie filozofów i nauczycieli, choć wkrótce dołączą do nich i ci, ale ludzi prostych. Święty Paweł wprawdzie miał jakieś wykształcenie greckie, ale inni apostołowie go nie mieli. W II wieku chrześcijaństwo głoszone jest od Indii i Afganistanu do Hiszpanii, od Galii i Epiru do piasków Afryki i do Aleksandrii. W III wieku dociera do Anglii, Germanii. W IV ogarnia nie tylko cały świat śródziemnomorski, ale wychodzi daleko poza cesarstwo. Apostołowie głoszą Jezusa z pewnością wiary i nic nie wskazuje, że opanowali jakąś szczególną sztukę głoszenia. Ich siłą jest moc Ducha Świętego i Jego charyzmaty. Ich siłą jest także świętość i głęboka wiara. Wiara dodawała im odwagi zdumiewającej pogan. Głoszą z odwagą i wiarą naukę Jezusa Chrystusa zarówno przed władcami, jak i przed prostymi ludźmi. Nic im nie przeszkadza, że są bici, kamienowani, więzieni, że nazywa się ich zakałą świata i głupcami. Byli gotowi pójść na śmierć, a śmierć znosili nie tylko z godnością, ale przy śmierci głosili przebaczenie katom i oprawcom i co więcej, modlili się za katów i za władców, którzy wyrok wydali. Nie znamy ich imion, nie interesowała ich sława. Dla nich było rzeczą ważną jedno. Głosić Jezusa Chrystusa i Jego miłość wszystkim, Żydom i poganom. Z ich nauki emanowała prawdomówność. Nie głosili ją w pięknych słowach, ale potwierdzali świadectwem życia i śmierci. Tych, którzy na nich patrzyli, porywała nie tylko ich osobowość, ale i moc Boża, która z nich emanowała. I tą mocą zwyciężyli ówczesny świat. Jeśli my dziś dziwimy się nieznacznym wynikom naszego głoszenia Słowa Bożego, to wina nie leży w Słowie, ani w Bogu, lecz w nas samych, którzy nasze apostolstwo opieramy na nas samych, na naszej mądrości i na różnego rodzaju trikach duszpasterskich i psychologicznych, a nie na mocy Bożej. Jesteśmy być może poprawnymi głosicielami, ale nie świadkami. I stąd nasza nieskuteczność.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.